Kultura na weekend. Magazyn filmowy.
I to jest ten moment, kiedy no właśnie idziemy w stronę tego świata, który bywa tajemniczy, który bywa przerażający, który bywa wzruszający, a zatem w stronę opowieści, którą nakreślił w swoim najnowszym obrazie filmowym Dmytro Suchołytki-Sobczuk, Pamfir. To jest ten tytuł, pod którego egidą spotykamy się w tej części magazynu filmowego. Jest z nami Anna Maria Piskorska.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Uprzedziłaś mnie, filmoznawczyni, a także ta, która koordynuje spotkania filozoficzne w kinie pod Baranami. I faktycznie możemy już teraz powiedzieć, że Pamfir trafi na warsztat dyskusyjny już w najbliższy wtorek.
Tak, 27 czerwca o godzinie 18. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie do bezpośredniego spotkania z reżyserem, z kinem i tym właśnie seansem premierowym Pamfira w Krakowie. No a także przy okazji mojej skromnej osoby, no i z takimi też już stałymi widzami spotkań filozoficznych. Nie ukrywam, jestem podekscytowana tym spotkaniem.
A ja jestem podekscytowany także naszym dzisiejszym spotkaniem. My może powiedzmy naszym słuchaczom, że zabieramy ich gdzieś na wieś, która mieści się na Bukowinie, nieopodal granicy z Rumunią. Ta granica z Rumunią jest bardzo ważna, dlatego że okazuje się, że w tej wiosce bardzo wielu mieszkańców trudni się przemytem. To jest rzecz nielegalna i niebezpieczna, ale równocześnie ta siatka przemytnicza ma taką strukturę mafijną niemalże i faktycznie jest taki mafiozo, który trzyma wszystkich w ryzach, jeśli tak można powiedzieć, i który dyktuje trochę rytm życia, także ekonomicznego tej wsi. I to jest opowieść o rodzinie, o ojcu, który powraca z zagranicy, który rzucił przemyt, który rozpoczął nowe życie, który wraca do tej wioski i poniekąd przeszłość go dopada. W tej wiosce czeka na niego syn, który ma, ja wiem, może 12, 13, 14 lat. Jest młodym, niezwykle inteligentnym chłopakiem. Czeka na niego także oddana i kochająca żona. I dom rodzinny, z którym ten nasz główny bohater, tytułowy Pamfir, jest w pewnym sensie skonfliktowany. I to jest ta przestrzeń, do której teraz, wydaje się, państwa zabieramy. Czy coś powinniśmy dodać według ciebie?
Tak jak to nakreśliłeś teraz, to nam wskazuje na dosyć mocną konwencję fabularną, którą myślę, że każdy, szczególnie widz kina sensacyjnego, filmów gangsterskich, łatwo rozpozna. Więc może zacznijmy od takiego nieco trywialnego punktu wyjścia. Zostańcie z nami, zapewniam. Ale faktycznie gdzieś tam u podstaw jest taka konwencja bohatera, który się zresocjalizował, który porzucił swoje działania niezgodne z prawem. Ale w których był bardzo dobry i o tym możemy się przekonać w punkcie kulminacyjnym, do którego fabuła dąży, czyli tego, że tenże bohater musi jednak zdecydować się, zmuszony okolicznościami, na ten ostatni skok, na ostatni akt tego powrotu do dawnego życia. Po to oczywiście chciałby, żeby się już z tego wymiksować na zawsze.
Tak, to jest bardzo ważne, co powiedziałaś, że Leonid, prawda, bo to jest imię głównego bohatera, był takim, jest taką miejscową legendą trochę. Byłym bokserem, człowiekiem, który budzi postrach.
Tak, to już zdradza jego fizjonomię, jego charyzma, jego cała aparycja. I ta podwójność imion jest znacząca. Ale to, że zdecydowano się na zatytułowanie filmu Pamfir, wyraźnie też nas właśnie nakierowuje na to, że ta przeszłość będzie jeszcze mu kłody pod nogi słać.
A ja tak sobie myślę też, że to jest opowieść o takim bardzo dużym konflikcie wewnętrznym, do którego pewnie jeszcze wrócimy, Ale jeszcze jedna rzecz. Teraz mi się przypomniała. Przepraszam, że to chaotycznie, no ale tak już jest, że to jest bohater, który jawi nam się nie tylko jako obiekt właśnie, czy też źródło jakichś lokalnych legend, ale także jako taka istota momentami wręcz zwierzęca. On nawet w taki sposób jest zagrany, jako taki, ja wiem, wilk, który dyszy, który sapie, który nawet w scenach zbliżenia seksualnego staje się taką, no taką bestią niemalże, prawda?
Mm-hmm. Nie zdradzimy za dużo, wskazując na taką genialną scenę, która już jest zacytowana w trailerze, dlatego czuję się pewnie, mówiąc o niej.
Gdzie... Ja będę mówił, Anna Maria Piskorska będzie mnie trzymała w ryzach tym razem.
Gdzie trójka głównych bohaterów, Leonid, Olena, żona, matka i ich syn Nazar, idą przez las i właśnie z przestrzeni pozakadrowej słychać, nie słychać, Nazar słyszy, czyli dziecko, słyszy jakieś zwierzę i zaczyna mu się odgryzać właśnie w ten zwierzęcy sposób, co podejmuje po pewnym czasie ojciec i nawet matka. I myślę, że jednym z bardzo intrygujących wątków, bo który się snuje na wielu płaszczyznach, jest właśnie ukazanie bohaterów w nieustannej relacji z siłami, które są ponadludzkie i które ich bardzo determinują. I jak mówię wielopłaszczyznowo, to znaczy, że naprawdę możemy to zakotwiczyć i w rytuałach pierwotnie związanych z tym regionem, do czego pewnie zaraz nawiążemy.
Powiedzmy już teraz, że dobrze. Chodzi o Małankę, rzućmy hasłem, a tak. Ty kontynuuj.
Mamy wątek, pozostając w tych religijnych inklinacjach, wątek Boga z perspektywy protestanckiej, ponieważ nieoczywista sprawa dla Ukrainy, ale Olena jest wyznania protestanckiego i też mówi o Bogu jako tej sile, która wpływa na ich los. Ona z tym Bogiem zresztą trochę tak wchodzi w taki rodzaj, prowadzi jakiś rodzaj takich zakładów. Ona coś, tu już nie będę dopowiadać, ale ona coś poświęca po to, żeby coś uzyskać. Więc ten Bóg znowu jest taką siłą, z którą można wejść w jakiś rodzaj negocjacji. No i wreszcie właśnie takie zło, dużo trudniejsze do określenia. Jakieś siły, które są ponad wszelką możliwą mocą ludzką. Nawet dla Leonida. I tu bym chciała wprowadzić jego znaczenie, jego imion. Ze zdziwieniem, bo poczytałam trochę prasy na temat tego filmu i ze zdziwieniem stwierdzam, że wielu wskazuje na to, że imię Pamfir jest znaczące, to znaczy skała, to znaczy taka opoka.
Tak nawet takie coś... w filmie zostaje wyjaśnione, prawda?
Tak.
Jest taki dialog, w którym jeden z bohaterów pyta drugiego, a co to tak naprawdę znaczy ten Pamfir? I on dowiaduje się, że to jest właśnie jakaś taka skała, jakiś rodzaj takiego kamienia, prawda? A ja też kojarzę Pamfira z określeniem pewnego jakiegoś właśnie bytu nadprzyrodzonego związanego z kulturą ukraińską, ale to kojarzę, bo mi tak powiedziano pantoflowo, więc tutaj pozostawiam znak zapytania.
To jest bardzo ciekawy wątek. Ja też liczę na to, że podczas spotkania będzie liczna reprezentacja społeczności pochodzenia ukraińskiego na sali, więc liczę na to, że też sobie wiele kontekstów pootwieramy. A chciałam jeszcze zwrócić uwagę na to, co właśnie krytyka pomija, czyli znaczenie jego imienia
właściwego,
ponieważ Leonid, no jako żywo, kojarzy nam się z Leonidasem, królem Sparty, który jest symbolem niezłomności, bohaterstwa, walki do końca, sam przeciwko światu, który powiódł na, no jakby... Wiadomo, że niemożliwy do wygrania bój 300 Spartan pod Termopilami. I zdecydowanie ten topos gra w tym filmie. ale w jaki sposób gra, to jest niezwykle intrygujące. I teraz wracam do mojego takiego nie mało przyjaznego dla samego filmu punktu wyjścia, czyli tego, że są tam klisze. Tak, są tam klisze, ale proszę mi wierzyć, klisze są wykorzystywane bardzo świadomie, bardzo celowo i się z nimi pięknie gra.
To ja w takim razie dodam, bo to myśl, która pojawiła się w mojej głowie już na samym początku, jak powiedziałaś, no wiesz, jak teraz opowiadasz, zarysowujesz ten kontekst, to to się kojarzy z takim schematem. I faktycznie to jest tak, że Dmytro Suchołytki-Sobczuk, reżyser tego filmu, on gra z konwencją kina gatunkowego, dlatego że tam znajdziemy i elementy thrillera, i elementy westernu, i elementy horroru, i elementy kina akcji. Tylko to, co jest ciekawe, i w tym momencie opowiem Państwu i Tobie o moim odczuciu,
tak,
że pomimo tego, że faktycznie te klisze, o których mówisz, tam się pojawiają, także w kontekście budowy fabularnej i tak dalej, to nie ma się poczucia kiczu, nie ma się poczucia nudy, nie ma się takiego poczucia, że ja teraz przewiduję tę fabułę i w ogóle, no to taki film ładny, ckliwy, tam się coś tutaj, ta radosna, ta nieradosna, ten jest męski, ten jest zły, no i mamy całą historię. W ogóle tak nie jest. Zastanawiam się, bo ja poszukuję w swoich myślach odpowiedzi na to pytanie, z czego to wynika, że nie mamy poczucia banału w trakcie lektury tego filmu?
To jest chyba złożona sprawa. I ja tu wprowadzę jeszcze jedną metaforę, bardzo ciekawie wygraną, ze względu na lokację obraną przez reżysera. Ponieważ jesteśmy w bardzo małym miasteczku przygranicznym. I ta przygraniczność, tudzież graniczność w ogóle, jest bardzo, bardzo dobrze przeprowadzona na bardzo wielu poziomach. Możemy zacząć od tej narzucającej się. To znaczy, skoro jest to granica Ukrainy z Rumunią, mamy naturalną granicę Ukrainy z Unią Europejską i z zupełnie innym światem, z czymś, co symbolizuje zachodniość, czyli jakąś jedną nogę ukraińskiej tożsamości, a z drugiej strony mamy właśnie tradycyjne święto Małanki i mocny taki ryt wręcz etnograficzny w tym filmie, który pokazuje, że ta tożsamość jest ściśle związana z ziemią, z tradycją, która jest bardzo autonomiczna i też w dużej mierze jednak idzie w inną stronę, aniżeli to, co byśmy myśleli o kulturze zachodniej, cokolwiek to by miało być.
Jak mówisz o tej kulturze, to ja w takim razie wejdę ci w słowo, jeśli mogę, bo
tak,
skojarzyły mi się od razu, mówiliśmy o prasie, słowa Łukasza Maciejewskiego z jego recenzji tego filmu, i to w kontekście, ile granic jest w granicach, nie granica, Pamfirze tym razem, a mianowicie on napisał tak: Pamfir ma w sobie coś z okrutnej zapowiedzi niedalekiej przyszłości. Piękna kraina, w końcu cała Ukraina wkrótce będzie musiała zapłacić krwawą cenę za przemyt idei, za niezależność. I mam wrażenie, to te słowa naprowadziły mnie też na taką myśl i myśl, pod którą się podpisuję, że to jest tak, że ten konstrukt przemytu także jest niezwykle ważny. Zestawienie przemytu, granicy i tego, jak to świetnie w tym filmie gra w kontekście także tych kontekstów, które ty podałaś, bo to jest tak, że tak naprawdę, żeby stworzyć westernową historię dziejącą się gdzieś w okolicach, gdzieś na Bukowinie, no to można byłoby tak naprawdę wymyślić każdy inny udział mafii. To wcale nie musiał być przemyt. Zwłaszcza, że też nie wiem, na ile w tym momencie mówię sensownie, a na ile nie. Natomiast mam takie wrażenie, że przemyt w taki sposób, w jaki ukazany jest w tym filmie, to nie jest dokumentalny sposób ukazania przemytu. No to są sytuacje, w których paczki papierosów w kartonach nosi się na plecach, prawda? To jest taki obraz, który budzi jakiś taki nasz dystans i kieruje w stronę, ja wiem, takiego właśnie metaforycznego obrazu.
Tak, jest w tych scenach przemytu coś organicznego, jest ten ciężar tych paczek, tak. Jest ta muskularność mężczyzn, którzy muszą to na swoich barkach przenieść, jest ta ich taka fizyczna obecność. Więc tu jeszcze chciałam, skoro mówimy o tożsamości Ukrainy, zwrócić uwagę na właśnie, pociągnijmy tę metaforę o krok dalej, zastanówmy się nad przemytem jako formą nielegalną, nad kategorią legalności, nielegalności, nad ramami, w których można, a nie można mówić o tożsamości też no właśnie kraju, który jest który się boryka sam z nazwaniem, określaniem swojej tożsamości od długiego czasu i ma w sobie bardzo wiele perspektyw. Ta wieloperspektywiczność też nam się w takim mikroskali w rodzinie Leonida / Pamfira klaruje, bo matka ma zupełnie inną perspektywę. Ona właściwie jakoś nam legalizuje ten przemyt, tłumacząc, że sama jest pracownicą właśnie przygranicznych służb. Tłumacząc, że no inaczej jakby tu się nie da. Mamy żonę, która płaci cenę i wie, że to nie jest jednak gra właśnie, w którą bezpiecznie jest grać.
To jest, wejdę ci w słowo, nie będę zdradzał, jaką cenę zapłaciła żona, ona nazywa się Ołena Leonida, natomiast to jest też bardzo znamienne i też coś, co jawi się w takim dłuższym namyśle, czy w namyśle następującym w pewnym odstępie od seansu tego filmu, to jest coś takiego bardzo mocnego. To znaczy sytuacja, w której my widzimy, że to, co z jednej strony właśnie wiąże się z dylematem legalny, nielegalny, prowadzi także do wątpliwości związanej z tym, czy korzystne czy niekorzystne, czy przydatne czy nieprzydatne, czy to jest coś, co może sprawdzać się przez jakiś krótki czas, a może się nawet sprawdzać przez długi czas, ale jest to tak ryzykowna gra, że może ostatecznie przyczynić się do jakichś bardzo płakanych skutków. I w ogóle cała ta... Zatrzymałbym się jeszcze przy postaci Oweny. Mówiłaś, nadmieniłaś o tym wątku duchowym w jej życiu i o tym, jak ona negocjuje poniekąd z Bogiem. Tak? To jest też obraz takiego Boga, któremu trzeba płacić jakąś cenę za to, żeby w życiu było lepiej. Tam bardzo wiele jest w ogóle takich egzystencjalnych dialogów. Słuchaj, gdzie jest Bóg, prawda? Gdzie był, jak go potrzebowaliśmy? Ale też takich egzystencjalnych dialogów związanych ze strukturą społeczną, to znaczy pytania o to, czy środowisko, w którym przychodzimy na świat, warunkuje nasze życie. Czy my jesteśmy w stanie wyjść z pewnego schematu, który jest kultywowany w naszej rodzinie od pokoleń? I to już nie jest problem, który jest związany z pogrążoną w wojnie Ukrainą, tylko to jest problem, który obserwujemy za naszymi płotami, kiedy wyłączamy seans Pamfira i możemy spojrzeć w okna sąsiedniego domu i z dużym prawdopodobieństwem zobaczymy, że to są dylematy, które w bardzo wyraźny sposób są ukazane w tym filmie za sprawą różnych pięknych metafor, pięknych w takim znaczeniu, że bardzo prawdziwych i przejmujących, ale to jest niesamowite, teraz tak sobie o tym myślę. Przepraszam za to wynurzenie.
To jest bardzo ciekawe, bo wątki egzystencjalne są w tym wypadku podbite, tak wzmocnione, tak trochę jakby sprowokowane przez mocne nakreślenie tego świata w jego cynizmie, w jego takim właśnie przekalkulowaniu każdej aktywności, nawet wycenieniu człowieka. Więc jakby świat nam się robi cały taką przestrzenią negocjacji, ale to jest negocjacja, której nie chcemy w ogóle, w której nie chcemy brać udział. I no, znowu jakby punktem wyjścia jest zasadniczy problem korupcji, ale punktem dojścia jest właśnie już pytanie o egzystencjalne, o skalę, gdzie, jakby, w którym miejscu jesteśmy w stanie wycenić wartości, wycenić jakość swojego życia, gdzie możemy faktycznie postawić na szali jakieś to, co jest dla nas cenne.
Ale wiesz, mam wrażenie, że też niesamowitą siłą tego filmu, to być może tytułem podsumowania też tego, o czym powiedzieliśmy, jest to, że te furtki egzystencjalne otwierają się w naszych myślach dopiero po seansie tego filmu i to nie jest tak, że w trakcie seansu czujemy, że reżyser próbuje nas pretensjonalnie wtłoczyć w jakieś takie myślowe struktury, które są właśnie bardzo przeintelektualizowane na przykład, tylko oglądając film czujemy, że to jest świetna, pociągająca historia i tutaj siła tych kontekstów gatunkowych, a kiedy kończymy tę opowieść, czy kiedy ta opowieść się kończy, to wtedy tak naprawdę otwiera się druga przestrzeń doświadczenia tego filmu, która jest tą przestrzenią, w której mam wrażenie, że my się znajdujemy teraz.
Tak. Trzeba przyznać, oddać tutaj twórcom filmu, że stworzyli dzieło bardzo imersyjne, w którym łatwo jest się zanurzyć. Cała ekipa od efektów wizualnych, świetna praca operatora Nikity Kuzmenko, kapitalna scenografia, kolor, prawdopodobnie trochę wybarwiony w postprodukcji, ale kolor niezwykle intensywny. Też właśnie w dużych kontrastach aranżowane sceny. Także jest to barwne, ale te barwy nas nakierowują na takie doświadczenie, właśnie doświadczenie bliskie naturze, kiedy ta natura nas oszałamia swoim kolorytem, ale jednocześnie nie przestaje być zagrażająca i właśnie skrywająca w sobie jakieś takie siły, dla nas nie do końca rozpoznane. To jest bardzo ciekawe, że jakby bohaterowie żyją w świecie, w którym żyją od lat, a z drugiej strony jest tam jakiś rodzaj takiego fatum, z którym muszą się ciągle mierzyć.
A to fatum z kolei wiąże się z pewną taką transowością tego obrazu i z powracającymi transowymi scenami i muzycznymi, i tanecznymi. Ich nie jest bardzo wiele, ale jak już są, to są bardzo znaczące. I powiem już tytułem zakończenia jeszcze, że bardzo podoba mi się to, że tam ten ukraiński śpiew i muzyka jednak dochodzą do głosu. I ta legendarna śpiewność Ukraińców i Ukrainek. I to jest piękne i w tym momencie się uśmiecham. A ciebie przepraszam za to, że musimy kończyć tę rozmowę. I to jest ten moment, kiedy ja miałem powiedzieć o tym, że miałem takie pytanie w myślach, dlaczego to na warsztat filozoficzny brać, ale myślę, że to już jest jasne. I ja myślę, że to dobrze, że nam się skończył czas, bo to sprawia, że państwo chyba tym bardziej są zachęceni do tego, żeby przyjść we wtorek. Anna Maria Piskorska sprawdza zegarek, czy to prawda. Niestety prawda.
Bardzo mi przykro, bo ta rozmowa mogłaby... No tym bardziej zachęcam państwa do udziału w spotkaniu. Wiele wątków nam się dopiero pootwiera. Chciałabym porozmawiać o tym, w jaki sposób w takim razie w bieżącej sytuacji również podejść do całej kategorii męskości i realizowania tych wyzwań, które stoją szczególnie przed mężczyznami w Ukrainie. To jest bardzo ważny też wątek tego filmu, jak i kilka innych, także zapraszam serdecznie we wtorek o 18:00 do kina Pod Baranami.
Zapraszała Anna Maria Piskorska. To wszystko w dzisiejszym wydaniu magazynu filmowego, także ja, Tadeusz Marek, byłem z państwem, Grzegorz Dąbek i Inka Siepracka audycję zrealizowali. Kłaniamy się nisko, mówiąc do usłyszenia.